Wiecie, ja chciałam kontynuować to, co mówiłam ostatnim razem, dlatego że tak jak pamiętacie, tam mi się te punkty, to znaczy czas mi się skończył, punkty nie, więc chciałam wrócić do tego, czyli ja mówiłam o tym, żeby żyć życiem pełnym marzeń, czyli żyć marzeniami, tak, żeby ich nie porzucać. I powiedziałam kilka takich punktów, które krótko przypomnę, tak? Jeden dotyczył tego, że to, co przeżywamy w naszych rodzinnych domach, ono już przygotowuje nas do marzeń, tak? Do życia marzeniami, ono przygotowuje nas do tego, żebyśmy szli dalej, tak? I mówiłam, że nawet jeżeli po prostu te nasze domy nie były takie super, albo nawet w odwrotną stronę były straszne, to nie zmienia faktu, że kiedy doświadczamy adopcji, tak? Czyli doświadczamy tego, że Bóg staje się naszym Ojcem, to On tak naprawdę nadrabia pewne rzeczy, których tam nam zabrakło, tak? Że tata nigdy nie zostawia nas w takim miejscu pod tytułem, że my nie doświadczymy tej miłości w takiej pełni, żeby to mogło zakryć te pewne nasze zranienia i pewne nasze doświadczenia, które mieliśmy w dzieciństwie, tak? I mówiłam również, że mówiłam dużo o dzieciach, tak? O tym, że to, co one przeżywają, jak się bawią, jak się uczą, to też uczy je w przyszłości takiego właśnie wchodzenia w Boże rzeczy, tak? I w końcu mówiłam również o tym, że Bóg prowadzi nas taką swoją drogą, która nie zawsze jest taką drogą, która nam się wydaje, że to jest ta droga, którą powinniśmy iść, tak? I to jest ten fragment, który mówi, że myśli nasze to nie myśli Boże, tak? I drogi nasze to nie drogi Boże, wiele razy, tak? I my jakoś tak mocno się z tym, wiecie, utożsamiamy, że drogi Boże to są drogi nasze. Od razu wychodzimy z tego założenia. A wiele razy jakby nie potrafimy dostrzec tego, że drogi, którymi idziemy, są drogami Bożymi, tylko że one nie wyglądają tak, jakbyśmy sobie to wyobrażali, nie? I tak z innej strony patrząc, to bardzo często jest tak, że gdybyśmy wiedzieli, jaką drogą musimy przejść, tak, żeby wejść w Boże przeznaczenie, to być może byśmy na nią nie weszli, tak? Ja pamiętam, jak wyjeżdżaliśmy do Krakowa, z Krakowa do Warszawy, zakładaliśmy kościół w Warszawie, rozpoznaliśmy to od Pana Boga, wiecie, w Krakowie. Ja pamiętam, że mieliśmy 3 szkoły biblijne, podróżowaliśmy z jednej do drugiej, mieliśmy nauczania czwartkowe, ja prowadziłam cały zespół uwielbienia, wyjeżdżałam do tych szkół, w każdy weekend w innej szkole, usługiwałam w różnych miejscach. No i nagle ta przeprowadzka do Warszawy. Słuchajcie, jak ja tu przyjechałam do tej Warszawy, to ja takiej depresji dostałam. Mój mąż robił wszystko w tym kościele. Ci, którzy byli z nami na początku, to pamiętają, że myśmy się spotykali w takiej sali z takim kościotrupem z przodu, bo to była sala biologii w szkole. I wiesz, mój Marek najpierw do nas mówił na początek, później prowadził całe uwielbienie. Później ja mówiłam, Marek, ja bym coś zrobiła w tym kościele. I Marek mówi, nie, ja muszę teraz sam poprowadzić ten kościół na początek. No więc efekt był taki, że Wojtek, który był pastorem w Krakowie, nieustannie mnie namawiał, żebym ja jednak tam na te weekendy przynajmniej przyjeżdżała, no bo ja mu jestem potrzebna, tak? I wiecie, że zaczęłam to poważnie rozważać. W każdym razie pamiętam ten swój kryzys, w którym sobie myślałam, tato, czy ja naprawdę to dobrze zrobiłam, że ja się przeprowadziłam do tej Warszawy, czy to jest dobrze rozeznane przeze mnie, tak? I wiecie, czasami jest tak, że taki kryzys trwa rok, czasami taki kryzys może trwać kilka lat, to wcale nie podważa faktu, że tak jak powinniśmy się uczyć od ludzi, którzy tak są tak zwanymi generałami wiary, tak, czy chodzenia w wierze, że jak jest prześladowanie, to znaczy, że jesteś w dobrym miejscu. Jak jest ciężko, to jest właśnie świadectwo, że jesteś w dobrym miejscu, a nie to wszystko się dobrze układa, tak? My czasami za bardzo w dzisiejszym społeczeństwie jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wtedy to jest świadectwo od Pana Boga i wtedy jesteś w dobrym miejscu, jak wszystko się dobrze układa, tak? I dlatego po prostu na przykład taka prosta rzecz typu proroctwo, tak? Dla nas jednym z głównych znaków jest to, że jak proroctwo się spełni, to na pewno jest od Pana Boga. Hej! Wiele razy proroctwo się nie spełnia, a było od Pana Boga, więc o co chodzi, tak? Chodzi o to, że po prostu tak to już jest, że są proroctwa warunkowe, są proroctwa, które mają nas przed czymś ostrzec i mamy te fragmenty w Biblii, które nam to mówią, tak? Że coś się ma wydarzyć, tak? Na przykład Jonasz, który idzie i ma ostrzec Niniwę o tym, co się w niej stanie i później po prostu jest zawiedziony, bo to, co powiedział, się nie staje, tak? Więc czasami pewne rzeczy wypowiadamy i one się nie stają i to jest właśnie wolą Bożą, tak? Czasami pewni ludzie są namaszczani na pewne stanowiska i im później nie wychodzi, tak? My, kiedy tego nie rozumiemy, to jakby wyrzucamy dziecko z kąpielą tylko dlatego, że ktoś źle skończył, tak? A jeżeli byśmy przeczytali taką książkę ulubioną, którą będę zresztą dzisiaj cytować, Bożych Generałów, czytał ktoś z was Bożych Generałów, to byście się na pewno domyślili tego, znaczy po przeczytaniu tej książki zobaczylibyście to, że bardzo często jest tak, że ludzie bardzo dobrze zaczynali, naprawdę byli w Bożej obecności, naprawdę Bóg dokonywał przez nich przełomu, natomiast bardzo źle skończyli. Ja pamiętam moją rozmowę z Toddem White'em na ten temat, kiedy weszliśmy właśnie na temat tej książki, on mówi, wow, czytałem. Ciągle ją czytam na okrągło, bo mówi, muszę być ostrożny, żeby ważne jest również to, jak skończysz, tak? Ja wierzę, że ta książka jest dla nas również takim ostrzeżeniem, żebyśmy wiedzieli, że w Królestwie Bożym nie jest tak, że jak już jesteś w jakimś miejscu naprawdę Bożego namaszczenia, że jest bezpiecznie. Właśnie to jest takie miejsce, że jest bardzo niebezpiecznie, ale o tym będziemy mówić, tak? Czyli dzisiaj będziemy mówić następne punkty związane z podróżowaniem za naszymi marzeniami i piąty punkt, który tutaj nam wychodzi, to jest bądź gotów iść drogą chwały, wiedząc o tym, że ta droga chwały idzie czasami w górę, czasami w dół. I o tym już właściwie zaczęłam mówić, tak? Jedno jest pewne, to co już też mówiłam ostatnim razem, tak? Że bardzo często nie zdajemy sobie z tego sprawy, że na tej naszej drodze, kiedy idziemy naprawdę i coraz bardziej kroczymy w Bożej chwale, to również ta nasza droga idzie drogą, jest drogą w dół, tak? Czyli nie ma czegoś takiego, że cały czas jak już idziemy z chwały chwały, to jest droga, która powoduje, że już nie ma żadnych obciążeń, nie ma trudności, tak? I nic się nie dzieje. I taką pierwszą rzeczą na tej drodze to jest to, że jest na pewno ta cena przeciwności do zapłacenia. I to już mówiłam o tym przykładzie właściwie po przyjeździe do Warszawy. I wiecie, ja wierzę, że to jest tą ceną do zapłacenia jest wiele rzeczy dla nas. Dla niektórych z nas tą ceną do zapłacenia są na przykład relacje, tak? Są relacje, które na przykład tracimy, idąc za Panem Bogiem. Tak, my po prostu chcąc iść dalej, tracimy pewne relacje. Jak ja przeprowadziłam się z Krakowa, miałam tam bardzo dużo przyjaciół, którzy nauczyli mnie właściwie relacji, nauczyli mnie, co to znaczy być blisko ze sobą. Tak? W Warszawie my nie mieliśmy nigdy takich relacji. Tam natomiast byliśmy ze sobą po prostu dla bycia ze sobą, nie dla celu, nie dla wizji. Tak? Kiedy wyprowadziłam się do Warszawy, ja po prostu te relacje straciłam. Tak? I bardzo często, kiedy my podążamy za Panem Bogiem, my uczymy się tego, że nie mamy czegoś, tak? Że coś, co było nam bliskie, tracimy. I do tego się musimy przyzwyczaić. Tak samo jak do tego, że oprócz tej ceny jest ceną do zapłacenia jest na przykład cena samotności, tak? Cena opuszczenia, cena wiele razy złamania. I wiecie, to, co wam mówiłam już ostatnio, ja jeszcze kilka lat temu być może bym nie powiedziała takiej rzeczy, że my przez pewne rzeczy musimy przejść po prostu, żeby być takim człowiekiem, jakim jesteśmy. I przez pewnych rzeczy musimy doświadczyć, żeby być takim człowiekiem, jakim jesteśmy. Jeżeli tego nie doświadczymy, to być może nigdy nie staniemy się takimi, jakimi Pan Bóg chce, żebyśmy się stali, tak? Bo to, co jest napisane w Piśmie, mówi o tym, że cierpliwość przychodzi przez doświadczenie, tak? Ona w inny sposób nie przychodzi, tak? I prześladowanie ma również coś wspólnego z tymi rzeczami, tak? A przez co już będziemy prześladowani, czy przez naszą głupotę, czy przez ze względu na wiarę, to już jest inna kwestia, tak? Ale jakkolwiek jest cena do zapłacenia, ale również w tym samym punkcie musimy przejść przez pewne miejsca, w których być może doświadczymy pewnych trudności związanych z tym, że z pewnymi rzeczami w naszym życiu nie zrobiliśmy porządku, tak? Czyli nie oddaliśmy ich tak naprawdę Panu Bogu. I co to tak naprawdę jest w tej cenie do zapłacenia? Ano są na przykład takie rzeczy, że zmagamy się z samotnością w naszym życiu i nie wiem, jakim to jest dużym problemem. I teraz sięgając na przykład do historii Catherine Kuhlman. Czy znacie Catherine Kuhlman? Większość z was pewnie zna. Tak, ja bardzo dużo kiedyś o niej czytałam, bardzo dużo się tym interesowałam, tak? I pamiętam takie historie, kiedy ona opowiadała wiele razy o tym, że ja wiem, że ludzie mi zazdroszczą tego namaszczenia, tego chodzenia w cudach i znakach, które ja mam. Zazdroszczą mi tej relacji z Duchem Świętym, ale jednocześnie mówiła, ale ja nie wiem, czy wiecie, że tym, czego ja potrzebuję, tym, co ja bym chciała mieć, to jest po prostu bliskość z drugim człowiekiem. Ja chciałabym mieć bardzo męża, tak? I ona wiele razy coś powtarzała to, że potrzebujecie docenić to, co macie, a nie patrzeć na osobę, która stoi na scenie i zazdrościć jej tego, co ona ma, tak? I ona wiele razy to powtarzała. Wiesz, ta historia skończyła się tak, jak czytamy w tej książce o Bożych Generałach, chyba to tam pisze, tak mi się wydaje, bo ja jeszcze czytam inne książki, kiedy ona opowiada o tym i mówi, że w pewnym momencie ona zakochała się w człowieku, który jeździł z nią w tej służbie, który był mężem innej kobiety i miał piątkę dzieci. I wiesz, i on zostawił dla niej tą piątkę dzieci, i ona zostawiła dla niego służbę. I wyprowadzili się do innego miasta, wzięli ślub, no i ona właściwie skończyła tą swoją służbę dla Pana Boga. On natomiast jako pastor, tak, gdzieś tam szukał jakiejś możliwości pracy, jakiejś możliwości głoszenia słowa, ponieważ, wiecie, Stany są duże, to był inny koniec Stanów, więc wiesz, ukrywając to, co się naprawdę stało, no po prostu zaczął jakąś tam swoją służbę. I ona mówi, że to trwało kilka miesięcy, tak, kiedy ona w tym wszystkim była i była bardzo zakochana, miała tego drugiego człowieka i mówi, kiedyś szła ulicą i przemówił do niej Duch Święty, tak, i mówił do niej, czy ty chcesz wrócić? Czy ty chcesz wrócić do tego, co robiłaś? I ona mówi, że to był taki moment, której ona musiała umrzeć. Musiała umrzeć dla rzeczy, które były jakimś jej pragnieniem, ale dla rzeczy, które w tym wypadku zaspokoiła w grzeszny sposób, tak? I powiedziała, że w tym momencie umarła stara Katrin Kuhlman, narodziła się nowa. Ona wyjechała, zostawiła tego męża, zaczęła w zupełnie innym miejscu, przeszła przez taki proces naprawy, tak? I później taki jeden pastor, z którym się przyjaźniła wiele lat, zaczął jej pomagać wracać do służby. I ona mówi, ona tylko dlatego wróciła do służby, bo ta rzecz, która się stała, została ukryta w tajemnicy. Oni nie powiedzieli w tej części znowu Stanów, tak, w której ona była, te rzeczy, które tak naprawdę się stały. Ten pan wrócił do swojej żony, tak, ona dostała rozwód, tak, i już dalej kroczyła, jakby będąc w tej samotności. Jaka jest dla mnie nauka z tego? Bardzo prosta. Jeżeli są w naszym życiu jakieś rzeczy związane z cierpieniami, które nosimy w naszym sercu, na przykład z wielkim poczuciem samotności, z wielkim poczuciem odrzucenia przez innych, to nawet jak teraz to nam jeszcze tak mocno nie przeszkadza, to w tym momencie, kiedy naprawdę wejdziemy w miejsce Bożego przeznaczenia, ten, który chodzi wokoło i wygląda, zachowuje się jak lew ryczący, tak, patrzy, kogo można by pożreć. I wiesz, ja wiele razy się zastanawiałam, dlaczego ludzie mają tyle problemów w swoim życiu i teraz nikt na przykład nie atakuje ich, tak? Nie ma żadnego zademonienia, pamiętacie, wiele razy już o tym mówiłam, tak? Nie ma żadnych ataków, dlaczego? Bo oni teraz są dla diabła bezpieczni. Natomiast wtedy, kiedy wejdą w miejsce swojego przeznaczenia, to będzie taki moment, kiedy te rzeczy, które diabeł przez lata obserwował, będą wykorzystane, aby ich zniszczyć. Tak? Także w tym naszym zapłaceniu ceny musimy również wiedzieć, że to jest cena przyjścia do Boga z rzeczami, z którymi zmagamy się z latami. Taka otwartość przed Panem Bogiem w tym, co my przeżywamy. I wiesz, nam się czasami wydaje, że my po prostu, kiedy jesteśmy w małżeństwie, nie przeżywamy tam swojej samotności, tak? Ale samotność jest na przykład domeną służby. I kiedy jesteśmy w służbie, możemy zobaczyć, że już nie rozumiemy się z ludźmi tak, jak rozumieliśmy się wcześniej. Nie zawsze możemy znaleźć przyjaciół wśród nich tak, jakbyśmy chcieli. Jeżeli tego nie rozumiemy, to nie będziemy zachowywać właściwych granic, tak? I nie będziemy potrafili funkcjonować w relacjach. Więc to jest coś, co, nie chcę tutaj się nad tym dłużej zatrzymywać, ale to jest coś, co jest bardzo ważne dla nas, abyśmy w tym momencie, w którym jesteśmy, naprawdę starali się zrobić porządek z rzeczami, które gdzieś odkładamy i które są takim balastem w naszym życiu, tak? Z tymi rzeczami właśnie z naszych rodzin, z naszej przeszłości, z naszego, w których widzimy, że jest to jakieś zmaganie w naszym życiu, żebyśmy tego nie zamykali przez, nie wiem, pracoholizm, jakiś inny holizm, tak? I tak dalej, albo świętoholizm, tak? Czyli świętuszkowatość, czy coś w tym rodzaju, tak? Które tak naprawdę służy tylko temu, żeby ukryć pewne rzeczy, z którymi się zmagamy, tak? Jeśli tego nie przyniesiemy, to jest tak, jak kiedyś opowiadałam wam historię takiego naszego znanego mówcy, obecnie znanego również z innych nieprzyjemnych rzeczy, aczkolwiek historia jest bardzo fajna. Pamiętacie, mówiła wam, że pojechał w góry, budował w tych górach z chłopakami, tak? Bo był skautem, jak nasz Zbyszek zresztą, tak? I pojechali pod namioty, zabrał ze sobą 6 chłopaków i stawiali namioty, ale była piękna pogoda, oni byli zmęczeni po całym dniu, więc je tak postawili, wiesz, bez tam zabezpieczenia tych palików, bez okopywania. I on tak czuł, że kurczę, no namioty trzeba okopać. To jest taka, wiecie, procedura w górach szczególnie, znaczy w tych takich... No i nie zrobił tego. W nocy przyszła burza, tak, wszystko zaczęło pływać, wszystko mieli mokre, nie? I on był taki wściekły, że Pan Bóg go nie oszczekł, nie? I wtedy usłyszał tylko Ducha Świętego, który mówi do niego, paliki umacnia się w czasie pokoju, tak? I podobnie jest z nami. Jeśli wiemy, że Pan Bóg ma względem nas powołanie, i wiemy o tym, że są marzenia, które są do zrealizowania w naszym sercu, to musimy również teraz skupić się na tym, żeby dać Bogu pracować nad naszym sercem już teraz, póki jeszcze nie ma burzy nad naszym życiem, póki jeszcze coś się nie wywiązało, bo w momencie burzy, wiecie, to cena do ubezpieczenia tego namiotu, tak, żeby on się nie wywrócił, czyli naszego życia, będzie o wiele większa do zapłacenia i ta cena będzie wiązała się nawet, że tak powiem, z przelaniem potu i krwi, tak? I tak najprościej można o tym powiedzieć, tak? Jeżeli chodzi o cenę do zapłacenia związaną z samotnością, ponieważ ciągle mi to jeszcze wraca, wiecie, Jezus zapłacił cenę samotności. On stracił tak naprawdę wszystkich, którzy byli z Nim, tak? Którzy byli przy Nim. Co więcej, On również doszedł do takiego momentu, w którym czuł, że Bóg go opuścił. Pamiętacie, jak wołał, czy to jest konieczne, żebyś Ty mnie zostawił? Czy naprawdę to nie może się odbyć inaczej? I ja wierzę, że w takim momencie, kiedy my podążamy za Bogiem z marzeniami, wiele razy przychodzi taki moment, że my możemy czuć, jakby, że jesteśmy opuszczeni, tak? I nawet jest taki moment, że te nasze emocje przechodzą w takie, w takie miejsce, w którym my czujemy, że nawet przez Boga jesteśmy zostawieni, tak? No to jest, wyjście z tego to już jest inna kwestia, ale teraz następna rzecz, która jest dosyć ważna. Kiedy idziemy za naszymi marzeniami, bardzo często przechodzimy przez miejsca, które mogą się wydawać, jakby były miejscem przegranej, miejsce, w którym my tracimy naszą wizję, tak? Miejsca, w których czujemy, że jak to, tyle czasu pracuję dla Pana Boga i nie widzę efektu, tyle czasu pracuję dla Pana Boga i nie widzę tego, że mogę iść dalej, tak? I wiecie, ja wierzę, że to jest dokładnie tak, że czujemy na przykład samotność. Ja pamiętam, jak pojechaliśmy do Dębicy wiele lat temu i tam był taki człowiek, który pracował w więzieniach. Jeszcze nie było, wiesz, znanego nam wszystkim Stępniaka, jeszcze nie było po prostu, wiesz, wielu takich kaznodziei, którzy chodzą w różne trudne miejsca. Ten człowiek był naprawdę pionierem. Ja pamiętam, że jak go poznaliśmy i do tego więzienia, wiesz, on opowiadał, jak idą do tego więzienia, jak ich tam traktują, tak, jak wiele razy on się modli, to było takie więzienie o zaostrzonym rygorze. On tam chodził po prostu od roku czasu i wiecie, on mówił, dla mnie to było straszne, że po prostu ja musiałem ten rok orać zupełnie sam. Mówi, nikt ze mną po prostu nie był. I mówi, później nagle coś się zaczęło dziać i dołączył się ze mną, do mnie naprawdę prawie połowa kościoła. I przychodzili tam ze mną, ale coś nastąpiło po 2 latach, że oni stwierdzili, że oni już są zmęczeni. Bo nie ma takich efektów, jak oni chcieli. Tam, wiecie, nie założył się od razu kościół, tylko po 2 latach pracy były 3 osoby nawrócone, tak? Im się zaczęło to już nudzić. I on mówi, słuchajcie, co ja mam zrobić z tymi cieleśniakami? Co ja mam zrobić z tymi ludźmi? I co ja mam w ogóle zrobić ze sobą? Może ja się pomyliłem, może to nie jest wizja od Boga. Może ja nie powinienem tego robić. Wiesz, ja pamiętam, że myśmy wtedy tak się modlili i słowo, które dostaliśmy, było takie, dosyć takie, wiesz, no, niepocieszające. Bo myśmy po prostu, wiesz, po tej modlitwie powiedzieli, słuchaj, pionierzy zawsze są sami. Pionierzy muszą się z tym liczyć. I takie miejsce obumarcia naszej wizji to jest takie miejsce, w którym rzeczy nie wyglądają tak, jak nam się wydają, że powinny wyglądać. Ale znowu, to samo. Czy to znaczy, że to, co było zrodzone w naszym sercu, nie jest Bożą wizją? Być może tak jest, tak? Być może tak jest, bo ziarno, które nie obumrze, pojedynczym ziarnem pozostaje. Mamy taki fragment w Biblii, który nam to mówi, tak? Ale być może jest tak, że żeby wyjść z tego miejsca, my musimy wrócić do Pana i powiedzieć tak, tato, ja się pomyliłem. Ja chyba się pomyliłem, bo nic nie idzie. Ja chyba się pomyliłem, czyli wejść w to miejsce pokuty, żeby sprawdzić, czy ja się gdzieś w tym moim chcieństwie za tą wizją nie zagalopowałem, tak? I wtedy, kiedy wejdę w to miejsce, to będę wiedzieć od taty, czy to jest tak, że ja gdzieś się zagalopowałem i muszę wrócić do tego miejsca, gdzie ostatnim razem słyszałem Pana Boga, tak? Czy to jest tak, że to jest po prostu ucisk, który przychodzi na wizję, ucisk, który przychodzi na słowo, który ja muszę przejść. I wiecie, jeżeli ja chodzę z Panem Bogiem, to naprawdę w pewnym momencie mogę zobaczyć, co się stało, że jest tak, jak jest. I ja pamiętam takie momenty z mojego życia, pamiętam nawet jak, wiecie, modliliśmy się kilka tygodni, później kilka miesięcy, żeby mieć na obozie Joshua Millsa. To już wam opowiadałam ostatnio. I ja pamiętam, że jak on przyszedł i zaczął mówić te swoje słowa, i wszyscy byliśmy tacy, ojejku, co to jest, czemu on tak na nas krzyczy, czemu on to robi. To pierwsze, co do mnie przyszło, to no dobrze, Panie Boże, nie jestem nieomylna, trzeba pokutować. I dopiero jak skłoniłam swoje serce przed Panem Bogiem, Pan Bóg zaczął odpowiadać. I wiesz, ja sobie myślę tak, że my w dzisiejszych czasach, w tym pokoleniu instant, musimy naprawdę uczyć się tego, że Pan Bóg nie jest tak zmienny, jak my Go nieraz przedstawiamy. Że jak ktoś przychodzi i mówi, Pan Bóg mi powiedział, że mam wyjechać do tego miasta, nie? Przychodzi na następny tydzień, jest w kościele i ty się go pytasz, o, dlaczego nie wyjechałeś? On mówi, bo Pan Bóg mi powiedział, że mam zostać. Ja mówię, ten Pan Bóg dla mnie jest taki bardzo zmienny. Tak, raz powiedział tak, raz powiedział tak. Że nie ma czegoś takiego, że Pan... Ja mówię, czegoś mi tu brakuje pomiędzy. Tak, bo kto się pomylił pomiędzy tym wyjechaniem do tamtego miasta, a powrotem, a nie wyjechaniem do tego miasta? Ktoś się musiał pomylić. Czy pomylił się Pan Bóg? Dla mnie pomylił się człowiek, tak? I takie miejsca właśnie wymagają tego, żeby powiedzieć, Panie Boże, przepraszam Cię, za szybko to wszystko poskładałem, to było jakieś moje chcieństwo, jakieś moje pragnienia, to w ogóle nie było związane z Twoim prowadzeniem. I wiesz, tu się włącza mi taka prosta rzecz, wszystko opiera się na dwóch albo trzech świadkach. Jeśli ja od Pana Boga coś słyszę, to ja nie muszę tego realizować w tym momencie. Ja mogę zaczekać do momentu, w którym ja od Pana Boga odbiorę, czy na pewno to jest to, co ja, czy na pewno to, co odebrałem, jest prawdziwe. Natomiast jeszcze dzisiaj się pomyliłem. Słuchajcie, w Królestwie Bożym wszyscy się mylą. W sumie to, tak patrząc na Pana Jezusa, też moglibyśmy powiedzieć na podstawie dzisiejszych różnych sugestii, różnych ludzi, że Pan Jezus też się pomylił. Wiecie, o kim myślę? No, kto się pomylił tak, jak Pan Jezus? Wziął do swojej służby Judasza. Który go zdradził. Widzicie, takie rzeczy są w Bożym planie. Pytanie, Jezus od razu, Jezus wiedział, kim jest Judasz, tak? Czy to było pomyłka Pana Boga, czy to było to, że On dał mu szansę? Wiele takich rzeczy, które my rozumiemy jako pomyłki, czasami są szansą dla nas, żebyśmy lepiej rozumieli siebie, żebyśmy lepiej rozumieli, co nas kusi, co nas nie kusi, żebyśmy lepiej rozumieli, czego my w życiu tak naprawdę chcemy. Wiesz, ja pamiętam, jak jedna osoba dostała, już nie będę mówić tu imionami, nazwiskami, dostała takie proroctwo, że żeby uważała na służby, które się upomną o tą osobę i zaproponują jej pieniądze, nie? I pamiętam, że ta osoba wtedy powiedziała, no co ja, przecież bym nie poszedł za pieniędzmi, nie? Ja tak sobie pomyślałam, pewnie nie, ale myślę, że to jest taka nauka dla nas wszystkich, że czasami my tak bardzo chcemy wejść w służbę, że na przykład jeśli ktoś przyjdzie i zaoferuje nam pieniądze, to przeniesiemy się z miejsca, w którym tata naprawdę chce nas mieć, do miejsca, gdzie ktoś nam zaoferuje przyspieszenie i wejście w służbę, tak? I to jest zupełnie jakby inna kwestia. I teraz jeżeli pójdziemy dalej, to możemy zobaczyć, że czasami takie miejsce, w którym czujemy, że jesteśmy wypaleni, że rzeczy nie idą tak, jak powinny iść, jest też miejscem, w którym możemy oddzielić się po to, żeby słuchać, tak? Nie szukać momentu, jak wyjść z tego miejsca trudności, jak wyjść z tego miejsca po prostu takiego ciężaru, tak? Ale przejść w takie miejsce, oddzielić się i słuchać, i przebywać z tatą. Wiesz, nie wiem, czy czytaliście taką książkę, ona się nazywa Jak przetrwać czas na pustyni. To jest Johna Beavera, ja nie wiem, czy ona już jest po polsku, ale on bardzo często mówi, że są takie miejsca w naszym pójściu z Bogiem, kiedy naprawdę czujemy, jakby Bóg zabierał swoją obecność. I on mówi bardzo fajną rzecz, bo on mówi, że to jest takie miejsce, w którym my czujemy, jakby Boga z nami nie było, po to, żebyśmy tego Boga zaczęli szukać. Że my często tak bardzo zapracujemy się w naszym powołaniu, w tym, co robimy dla Pana Boga, że gdzieś po drodze tego Pana Boga zgubimy. Tak? Że ta ilość rzeczy do zrobienia jest tak dużą ilością rzeczy, że my w pewnym momencie tak naprawdę biegniemy, nie zatrzymując się po to, żeby spotkać się z Nim. Czyli zaczynamy już pewne rzeczy robić z takiej rutyny i takiej, no bo są rzeczy do zrobienia, jest wizja, jest to, jest tamto i w pewnym momencie czujemy takie osamotnienie, czujemy się sami. I to jest taki moment, w którym potrzebujemy się zatrzymać, żeby się nakarmić, zatrzymać się, żeby znaleźć się w objęciach taty. I wiecie, ci z was, którzy pracują, my, którzy jesteśmy w służbie pełnoetatowej, my takich rzeczy doświadczamy bardzo często, ale ci z was, którzy pracują w społeczeństwie, nauczyciele, tak, jacy przemęczeni, tak, ci, którzy pracują w różnego rodzaju służbach publicznych, którzy pracują, mając cały czas kontakt z człowiekiem, przecież to jest nasza służba Panu Bogu. Zobaczcie, jak często my w tym miejscu tak bardzo wchodzimy w takie zapracowanie, że w pewnym momencie naprawdę czujemy, jakbyśmy byli sami. Dla mnie to jest takie świadectwo, hej, jak ja się czuję sam w tym momencie, to znaczy, że ja naprawdę gdzieś się zapędziłem, gubiąc po drodze Pana Boga, że ja muszę się gdzieś zatrzymać, nawet swoim samochodem pomiędzy miastem jednym a drugim, tak, nawet po prostu, wiesz, pomiędzy jedną lekcją a drugą, zamykając się w klasie, tak, że ja muszę się zatrzymać. I zobaczcie, różne trudne doświadczenia powodują, że my się po prostu musimy zatrzymać, tak? My czasami się zastanawiamy, ta choroba, tak? I oczywiście ja nie wierzę w to, że Bóg daje choroby, typu, wiesz, dostajemy grypy i po prostu musimy leżeć tydzień w domu, tak? Ale z drugiej strony zobaczcie, jak szybko tata zaczyna to wykorzystywać, przyciągając nas do siebie w tym momencie, tak? Jak szybko tata zaczyna przychodzić wtedy do nas i mówić do nas. Dlatego jeszcze raz wracając do tego, na pewno idąc za Panem Bogiem czeka nas taki czas, w którym może nam być trudno i w którym nie będziemy wiedzieli, jak mamy pójść dalej, tak? Ale na pewno to jest czas, w którym możemy wrócić do Pana Boga. Nie do tego, co mamy robić w służbie, ale do takiego naszego spotkania z Nim. I wiesz, ja będę powtarzać to wiele razy. Ja pamiętam, ile razy służyłam Panu Bogu i mówiłam, Panie, wszystko jest dobrze, bo jak ja Ciebie słyszę, tak, to ja wiem, co mam ludziom mówić, ja głoszę słowo, ja robię to, ale jakoś Ciebie mało w moim życiu. Wiecie, lata doświadczałam tego, że ja mówię, tak mało Ciebie dla mnie, tak? I ja wiedziałam, że to nie jest, że On mi coś ogranicza, tylko ja jestem tak bardzo skoncentrowana na wizji, na celu, że w ogóle jakby nie zwracam uwagi tego, że to samo bycie dla bycia z Nim jest rzeczą, która jest bardzo istotna w dążeniu do marzeń. I dlatego to miejsce, o którym mówię, to jest spotkanie się z Bogiem dla bycia z Nim. Nie po to, żeby osiągnąć od Niego takie doświadczenie tego, co ja mam dalej robić. Tak, takie skupienie się w relacji, na relacji, a nie na tym, żeby coś z tej relacji wyciągnąć. Ja pamiętam, jak byliśmy w Krakowie, ja uczyłam się tych rzeczy w strasznie ciężki sposób. Pamiętam, że umówiliśmy się, o to było po prostu ponad kilkanaście razy z różnymi ludźmi, między innymi z Wojtkiem, z pastorem tam, tak, i czekamy na niego w domu, już wszystko przygotowane, tak, bo mamy porozmawiać, tak, pewnie o Wojtek chce o czymś porozmawiać, tak, i Wojtek się spóźnia 15 minut, spóźnia się pół godziny, spóźnia się godzinę, spóźnia się półtorej godziny i my, wiesz, no nie, no pewnie już nie przyjdzie, co się dzieje, nie, i po dwóch godzinach przychodzi. No i my tacy, no wiesz co, no ale umówiłeś się z nami, wiecie, warszawiacy. Umówiłeś się z nami dwie godziny wcześniej. Mówi, tak, ale spotkałem jedną osobę po drodze, musiałem porozmawiać, jeszcze tam, wiesz, jakaś osoba do mnie zadzwoniła. Wiecie, to jeszcze bardziej. A czas, tak? No i on, i mówimy, dobra, no to już, wiesz, tyle czasu straciliśmy, to teraz co będziemy robić, nie? A on mówi, ja tak przyszedłem z wami pobyć. Pobyć. Przecież są wizje, są cele, tu cztery szkoły biblijne, tu jeszcze coś innego, jak to pobyć? A liderzy, musimy o tym porozmawiać. Ale ja tak chciałem pogadać z wami w ogóle. I wiesz, gdybym ja tego doświadczyła raz, to jakoś bym tak machnęła ręką, powiedziała spóźnialski i coś, tak? Ale jak to się działo kilkanaście razy, to ja w końcu zaczęłam się zastanawiać i pytać się, taty, co ty chcesz mi przez to powiedzieć? Co ty chcesz mi przez to powiedzieć? Zobacz, jak mało w naszym życiu jest takiego pobycia dla pobycia, tak? I jak bardzo szczególnie w Warszawie trudne jest to, żeby z kimś pobyć i przy tym nie ugrać jakiegoś interesu, tak? Czegoś nie zrobić. Rozumiecie? Po prostu, żeby razem być, żeby się cieszyć tym byciem razem, żeby to jest, wiesz, coś z domeną młodzieży, tak? Oni lubią być razem, tak? Tak bez celu, tak? I my, rodzice, zawsze im mówimy, ale co wy tam robiliście, tak? Co tak, siedzieliście bez takiego celu? Coś tam takiego istotnego było? No tak, wiesz, ona sobie grała, my coś tam robiliśmy, tu rozmawialiśmy, tu się bawiliśmy mikrofonem, no ale to po co to było? No tak po prostu, wiesz, tak, żeby być, tak? I to jest coś, co myślę, że w takim momencie jest bardzo ważne dla nas, że tata nas uczy tego, żeby po prostu być. Żeby być dla samego bycia. Że nic się nie stanie z tym, co on nam powierzył w tym momencie, kiedy my nauczymy się być. Być z nim, tak? I następna rzecz na drodze z naszymi marzeniami, to jest to, że bardzo często, kiedy idziemy, to potrzebujemy spotkać właściwych ludzi. To są ludzie, którzy tak naprawdę, od których możemy się wiele nauczyć i oni mają nam bardzo dużo do dania. I wiesz, ja wierzę, że kiedy my nie nauczymy się w naszym drodze chrześcijańskiej takiego zwykłego szacunku do drugiego człowieka, takiego okazywania ciepła drugiemu człowiekowi, takiego bycia z tą drugą osobą, to my nigdy nie będziemy potrafili nic od niej odebrać. Wiesz, ja, ja nie wiem, kiedy ja się tego nauczyłam i myślę, że nie do końca się nauczyłam, to było powiązane u mnie z zupełnie innym wydarzeniem. Za moich czasów, wiesz, tych książek chrześcijańskich było o wiele mniej niż teraz. Nie było takiego wyboru, wiesz, były dwie Ostina, tłumaczona taka na kserze robiona Roberta Layardona i to było Polityka religijna. Później Naucz się mówić nie bez poczucia winy, to były takie, wiesz, kserówy, które sobie takim z szacunem przekazywaliśmy i czytaliśmy wszyscy, wiesz. I ja po prostu pamiętam, że jak jechaliśmy gdzieś na konferencję, trzeba było korzystać z tłumacza i to było takie, że wiesz, ja wtedy tak mówię, Panie Boże, ja bym tak nie chciała tracić po prostu tych wszystkich rzeczy, które tutaj są. Czy Ty mnie możesz tak nauczyć słuchać, żebym ja tak słyszała te wszystkie rzeczy, które ci ludzie znają, którzy umieją ten angielski. I wiesz, to było niesamowite, bo na przykład z kimś się spotykałam i ktoś zaczynał mi mówić takie rzeczy, że dla mnie to było takie objawienie od Pana Boga. I wiesz, i to było przez chyba 2-3 lata, ale zobaczyłam, że mnie to zostało. Wiesz, ja spotykam się z człowiekiem, ja słucham tego drugiego człowieka, wiesz, ja spotykam się z pacjentem, który jest chory. Ja słucham tego drugiego człowieka, jestem zafascynowana, jak dużo Boga ja słyszę u niego. Wiesz, on niekoniecznie mi mówi Bóg, Jezus, Duch Święty, on mi mówi o jakimś doświadczeniu swojego życia, a ja mówię, wow, Bóg do mnie przemawia. Bóg do mnie przemawia, tak? On mi mówi o jakimś pragnieniu swojego serca, ja mówię, Bóg do mnie przemawia. Ja wierzę, że Bóg daje nam bardzo dużo takich ludzi, to są właśnie tacy ludzie, o których jest napisane w Ewangelii, których my spotykamy, tak jak ten miłosierny Samarytanin, że pochylamy się nad nimi i oni do nas coś mówią, tak? Że my zaczynamy z nimi rozmawiać i oni do nas coś mówią. Wiecie, ja się przez kilka lat nasiedziałam bardzo dużo w szpitalnych korytarzach. Wiecie, kogo spotyka się w szpitalnych korytarzach? Znaczy obecnie już to jest różnie, tak? Ale przeważnie spotyka się takich starszych ludzi, którzy bardziej że tak powiem, jak nie wsłuchamy się w nich, to geriatrycznie z nami rozmawiają, tak? Tu mnie boli, tam mnie boli, naprawdę jak jesteś współczujący, to w pewnym momencie ciebie też wszędzie będzie boleć, nie? Ale okazuje się, że jak z nimi rozmawiamy, to nagle słyszymy o tym, że ktoś tam miał syna, ale ten syn go zostawił i teraz tylko jest wnuk, który się nim zajmuje i zaczyna dalej opowiadać i kiedy zaczynamy się na niego otwierać i mówić do niego coś, to ten człowiek snuje nam historię swojego życia. I ja pamiętam, kiedyś rozmawiałam z Markiem i mówię, Marek, ja nie wiem, co takiego jest, co ja takiego w sobie mam, że ja idę do sklepu, wiecie, do lumpeksu i staję, żeby zapłacić za jakieś ubrania i pani ekspedientka zaczyna mi mówić o swoich problemach, nie? Ja myślę, że w każdym z nas takie coś jest, że ludzie, kiedy nas widzą i kiedy my otwieramy przed nimi serce, to ci ludzie zaczynają do nas mówić. I słuchajcie, ja wierzę, że takich ludzi naprawdę tata do nas przysyła. Ludzi, przed którymi my potrzebujemy otworzyć nasze serca. Ludzi, którzy coś do tego naszego serca muszą włożyć, którzy czegoś mogą nas nauczyć, którzy mogą nam dać jakieś doświadczenie Boga, którego wcześniej nie mamy. Więc nie mówię tylko o ludziach niewierzących, ale mówię również o ludziach wierzących. Ja pamiętam, jak byliśmy takim początkującym zborem, to spotkaliśmy, nasz pastor zaprosił takie małżeństwo do kościoła. Oni mieli około 70, on grał na harmonii, a ona tańczyła przy tym i śpiewała takie pieśni. I to były takie właśnie pieśni, wiesz.
Ona w berecie była.
Ona w berecie była, tak. I wiesz, i on grał na tej harmonii, i wiesz, oni obydwoje, cudowna Boża, wiesz, już słuchnie ten, także głos jeszcze piękny, ale tam inne rzeczy troszeczkę, wiesz. I ja pamiętam, że my wtedy mieliśmy po 20 lat, nie wiem, czy Iza, ty byłaś wtedy, jak oni, tak, tak, ale po prostu pali jeszcze na takich szelkach, wiesz, ciągle, wiesz, chodził z takim brzuszkiem, podskakiwał, ale wiesz, jak on nam opowiadał o życiu z Bogiem, to ja wam powiem, ja się starości przestałam bać. Wiesz, to był taki człowiek, który mówił, że Duch Święty go, wiesz, wsadza w samochód, każe mu jechać i opowiadał, jak spotkał tą panią. To było fascynujące, bo on spotkał tą panią, słuchaj, Bóg mu powiedział, że ma pojechać do tego miasta, jako taki człowiek, wiesz, właśnie taki ewangelista jadący z miasta do miasta, swoim takim, on miał taki van, w którym spał i pojechał do tego drugiego miasta i mówi, tam mu Bóg powiedział, że tam będzie wdowa, która będzie na ciebie czekała. Nie? I słuchajcie, on tam pojechał, ale tam były dwie wdowy. wiesz, i po prostu, wiesz, ale on się modlił i ona coś tam, nie pamiętam, co ta wdowa miała jedna, że on zobaczył, że to jest, aha, jedna, a wiem, jedna, słuchaj, siedziała na walizkach i czekała na niego.
No tak, tak.
I on po prostu, tak, tak, i on się nie, na początku się nie dowiedział, ale ta jedna powiedziała, ja już spakowałam całe swoje walizki, bo Bóg mi powiedział, że tu przyjedzie mężczyzna, który będzie moim mężem, nie? I ja pomyślałam sobie, wow, to są cuda! To są cuda! My nie musimy wcale, wiesz, mieć mężczyznę, chodzić koło niego albo kręcić się. Pan Bóg nam go przyśle! I wiesz, i ja w takich rzeczach się wychowywałam. Ale wiesz, gdybym nie moje doświadczenie spotkania tych ludzi, to ja bym po prostu nie myślała o tym, że cuda się zdarzają, wiesz. Nie myślała o tym, że starość z Panem Bogiem może być piękna, że można być w służbie, wiesz. I kiedy my, każdy z nas teraz, gdybyśmy spojrzeli do tyłu i zobaczyli ludzi, których spotkaliśmy, nawet w naszych, wiesz, religijnych społecznościach, o których mówimy, nawet, wiesz, księży, z których kiedyś spotkaliśmy, tak, to nagle odkryjemy, że to wcale nie było tak, że to byli jacyś, wiesz, nudni, gnośni, religijni chrześcijanie, którzy nic nie wnieśli do naszego życia. Tak, ja pamiętam pierwszego księdza, z którym zaczynaliśmy wspólnotę, wiesz, pamiętam, jak, wiesz, zaczynaliśmy, wiesz, robić rekolekcje odnowy w Duchu Świętym, wiesz, zamiast rekolekcji Reo dla 300 dzieciaków i jak z tymi dwoma księżmi, dominikanami, żeśmy się po kiblach chowali przed przeorem. Staliśmy w męskim kiblu ja, dwóch zakonników i Marek, wiesz, bo przeor szedł, nie? I później za chwilę, co my robimy? Wiesz, bo tak długo się modliliśmy do pierwszej w nocy, że po prostu zapomnieliśmy, że wiesz, jesteśmy już prawie na tym terenie, wiesz, w klauzuli i że wiesz, że powinniśmy wyjść stamtąd w oznaczonym czasie, tak? Ale to był człowiek, który nas uczył takiego, wiesz, takiego oddania Panu Jezusowi, takiego, wiesz, takiej pokory w chodzeniu z Nim. Nie, że człowiek musi chodzić w takim, wiesz, ale takiego też szaleństwa dla niego, że wiesz, Pan Bóg mu gdzieś powiedział, że ma coś zrobić i on to zrobił, nawet jak to było szalone. Wiesz, i to byli ludzie, którzy mieli bardzo duży wpływ na moje życie, ale słuchajcie, ja później weszłam w ruch wiary, gdzie wszystko musiało być, wiesz, wiara, wiara, wiara. Myśmy te relacje kompletnie stracili. Ale po 6 latach okazało się, że te relacje do nas wróciły, w momencie, kiedy ci ludzie mieli problemy. Wiesz, że pierwszymi osobami, z którymi oni się odnaleźli, to byliśmy znowu my. Więc tata spotyka nas z różnymi ludźmi i to są ludzie, którzy są dla nas cenni. Słuchajcie, rozejrzyjcie się dookoła. Rozejrzyjcie się dookoła wśród ludzi, których Bóg nas postawił. Czy wy się w ogóle znacie? Czy wiecie, jak wy jesteście obdarowani? Czy wiecie, ile macie darów po prostu od Pana Boga? Że to, że Pan Bóg nas razem poznał, to jest dla nas takie ubogacenie. Ja nigdy bym nie była w takiej grupie. Ja zawsze mówiłam, jakbym miała sobie wybrać przyjaciół, to bym tak zrobiła, tak wiesz. Rozumiesz? Ale prawda jest taka, że tata ma cel, żeby nas razem umieścić. Tata ma cel, żeby nas zmieniać nawzajem, ale żeby nas ubogacić. Wiecie, ja to zobaczyłam przy okazji konferencji z Toddem White'em. Ilu ludzi ja znam i co oni umieją? Jaką oni mają wiedzę? Wiesz, oni mnie zaskakiwali tym, że oni mają takie pojęcie o niektórych rzeczach, które mnie jakby w ogóle nie było potrzebne. Więc ja nie muszę mieć pojęcia o wszystkim. Ja muszę mieć ludzi, których tata mi da i którzy doradzą. Wiesz, Kasia wychowała moje dziecko, wiesz, od takiego małego w szkole. No, w Samuelu, wiesz, Iza, z którą znam się już tyle lat. Z sercem przy tacie cały czas. Iza, która ma nowego syna. Wiecie, że Iza umie angielski? Jest anglistą. Wiecie jeszcze coś o sobie? O, a ten brat w niebieskiej koszuli, co właśnie tak teraz się odezwał, tak ogląda się na lewo i prawo, on sprzedaje dywany. Nie dywany, wykładziny. W francuskiej firmie. Widzisz? Ale jest dobry w marketingu. Jeździ po świecie.
Ja nagram, poczekaj.
Nagrasz to, okej. A wiemy, a wiecie coś jeszcze o innych? A Ania, znacie Anię? Siedzi z samego brzegu. Ania ma wnuczki, ma cudowne dzieci. O, tam stoi jej córa z tyłu z wnuczkiem. Wychowała jedne dzieci, teraz wychowuje następne dzieci. Jest świetną, ciepłą dziewczyną. Całe życie oddała rodzinie. Zobaczcie, Bóg z takimi ludźmi nas umieścił. A Estera? Miała już rodzić. Zobaczcie, jaką kobietę mamy. Była u prezydenta.
Medal dostała.
Kto z was ma medal? Ja mam mam medale, ale za strzelectwo. Ale zobaczcie, to jest dziewczyna, która, wiesz, jak zapytacie się o coś, to ona wam, wiesz, ja do niej piszę, jak nie wiem, co mam zrobić, wiesz, jeżeli chodzi o leczenie, to ona mi, wiesz, naturalne środki, wiesz, już nie podpisuje się na szczęście ja czarownica, ale wiecie, jak coś, wiesz, ma kupę zainteresowań. Mogę powiedzieć kobieta mózg, ale tak ciężko by to było. Wiesz, a Zosia? Zobaczcie na Zosię, wiecie, że Zosia projektuje zaproszenia, ona takie piękne ulotki robi, ale wiecie, że ona aranżuje wnętrza. Bo że śpiewa, to już wiecie.
O mnie też coś powie.
A ty to jesteś, w ogóle jesteś. I wiecie, biega, tak, ty to biegasz. No wszyscy wiedzą, już widzisz. Ale wiecie, ja wierzę, że Bóg daje nam teraz różnych ludzi, ale daje nam doświadczyć też różnych ludzi. Daje nam poznać, a ci ludzie mają wpływ na całe nasze życie. Wiesz, mój mąż. Już tak się upomniał, to muszę, wybaczcie. No, ale zobaczcie, mój mąż, jak ja go poznałam, to był człowiek serce. Człowiek, do którego wszyscy lgnęli. Wszyscy do niego lgnęli. Teraz jest to samo, jeszcze gorzej, bo jest więcej. Ale wiesz, wszyscy przychodzili, żeby z nim rozmawiać. Przyjeżdżali jego koledzy, wiesz, z jakichś odległych zakątków świata. Musieli u nas nocować, bo oni musieli z Markiem rozmawiać. Ja musiałam wszystkim się dzielić z nim. Z nim się dzielić ze wszystkimi, tak? To był człowiek, który mnie właściwie uratował życie, bo ja byłam takim, wiesz, depresantem, po prostu, wiesz, chodzącym w różne miejsca. On nie potrafił utrzymać przy życiu. On był człowiekiem, który ciągle był uśmiechnięty. On nie był, ale był dla innych. Jakby potrafił siebie, ja pamiętam pierwszy dar, który Marek odkrył u siebie, to był dar cierpienia. Żeśmy tak się z tego śmiali, jako jedyny z nas miał dar cierpienia. Ale wiesz, ja znając go tyle latami, to sobie myślę, że przy tylu ludziach, takich zakręconych, którzy się u niego, wiesz, wyprostowali, łącznie ze mną, to ja myślę sobie, że trzeba mieć dar cierpienia, żeby to przejść. Ale wiesz, ja myślę sobie, że nie byłoby nas bez ludzi, których byśmy spotkali. Że nie możemy lekceważyć, że jeśli kogoś nie spotkaliśmy, że Pan Bóg nie robi pomyłek, kiedy nas gdzieś przysyła. I kiedyś nam na przykład daje w postaci jakiegoś człowieka dom, którego nie mieliśmy. Ja tak często pamiętam w różnych momentach, wiesz, przeżywałam swojego ojca, kiedy już byłam w małżeństwie z Markiem. I ja myślę sobie, że gdyby nie to, że Marek był tak opozyt do mojego taty, to ja nigdy bym nie wyszła na prostą po rzeczach, którego doświadczyłam w swoim dzieciństwie. Zobaczcie na waszych mężów, dziewczyny. Wiecie, że jest taka choroba, ona się nazywa borderline, która jest jedną z takich okropniejszych rzeczy. Człowiek przeżywa okropne odrzucenia, okropne rzeczy przeżywa w swoim życiu. Ciągle czuje, że go, wiesz, ktoś odrzuca, jakieś, wiesz, próby samobójcze, inne rzeczy. Wiecie, jak pięknie ta choroba wychodzi, kiedy taka na przykład osóbka poznaje mężczyznę, który jest w stanie poświęcić się za nią. Wiecie, że ta dziewczyna potrafi całkowicie wyzdrowieć, jeżeli doświadcza ciepła rodzinnego i dobra ze strony tej drugiej osoby. Wiecie, my tysiące terapii, tysiące różnych rzeczy. Jeżeli pojawia się ta druga osoba, czy ja? Nie, ja się zdiagnozowałam, ja nie. Ja już sobie tą diagnozę zrobiłam i nawet mój psychoterapeuta ją sobie, znaczy mnie zrobił na moje życzenie. Ale wiecie, prawda jest taka, że kiedy my doświadczamy takich ludzi w naszym życiu, oni zmieniają nasze życie. Wiesz, mój pierwszy pastor, który nauczył mnie takiego szaleństwa i chodzenia za Panem Bogiem. Czy wy sobie wyobrażacie, że my po prostu robimyśmy ewangelizację w lutym, wierząc, że nie będzie śniegu w parku? I padał taki w parku z Karyszewskim i padał, pamiętam, taki wielki śnieg. I my ten sprzęt rozkładaliśmy i mówiliśmy do niego: Tomek, ale tu na pewno nie będzie ani jednego człowieka. Ale mówiliśmy: dobrze, my będziemy w tym wierni do końca. A później jako brygady nas zabierał i mówił: nie, musimy się modlić, bo w tym radiu po prostu naprawdę są takie nieboże programy, wiecie, tam to nie było tak jak teraz, tyle reklam, tutaj, wiesz, pół naga kobieta, tutaj pół nagie, inne ciało, tutaj coś innego, wiesz. Wtedy to było takie wszystko i pamiętam, Tomek był obrzydzony tym, że w radiu takie programy jeżdżą. Słuchajcie, on nas zabrał, zrobiliśmy taki okółek, wiesz, 7 razy wokół stacji radia i słuchajcie, wieża się wywróciła. Tego radia. Wiecie, jacy my byliśmy podekscytowani. jak Pan Bóg działa. I wiesz, to były śmieszne rzeczy. Albo jak jechaliśmy do Rosji na misję. Jechaliśmy 18 godzin, wiesz, z Rosjanami, którzy nas cebulą i wódką wiesz, z oknami, które się nie otwierały, z kiblami, do których nie można było dojść. I doświadczyliśmy uzdrowienia, jak już nie mogliśmy po prostu wytrzymać i w Moskwie pojechaliśmy poleciliśmy do toalety na dworcu po tych, wiesz, wielu godzinach bez korzystania z WC i zapach spowodował, że kompletnie odechciało nam się iść do toalety. I wiesz, i później jak jechaliśmy autobusem, wiesz, na misję, gdzie po prostu kolega przewoził swojego kolegę i zamiast jechać 2 godziny, jechaliśmy 4, bo on pojechał naokoło, żeby kolegę podwieźć. Wiesz, i jak poszliśmy w końcu do takiego miasta, gdzie skończyły się ulice i wiesz, gdzie domy takie były, że je patykami podpierali, wiesz, i przyszło na ewangelizację 20 babeczek w wieku 70 lat. Wiesz, i my zaczęliśmy się modlić. I wiesz, zaczęliśmy się modlić o kobietę, która nie widziała. Wiesz, i położyliśmy, ja pamiętam tłumaczka, jeszcze taka mała dziewczyna, wiesz, zbawione 4 lata, położyliśmy na nią ręce i ta kobieta mówi, o, zaczynam takie widzieć jakby drzewa. My mówimy, wow, to biblijne. I modlimy się drugi raz i kobieta zaczęła widzieć. Wiesz, ale uciekła, więc myśmy myśleli, jej, może coś jest nie tak. I druga, która po prostu, wiesz, nie słyszała, zaczęła słyszeć. Wiesz, jedna, która chodziła z uschłą nogą, mówię wam, same takie babki 70-letnie, bo jej powiedziała koleżanka wróżka, że jak przejdzie się po Rosie z nogą, to jej noga usnie i uschła ta noga. I ona tą nogę miała uschłą 40 lat. Słuchaj, przyszło na to spotkanie, noga zaczęła jej chodzić. I myśmy to oglądali przez tego naszego szalonego pastora, który, wiesz, później w pewnym momencie stwierdził, że on pojedzie napomnieć Ulfa Ekmana, bo Ulf Ekman, wiesz, nie wie, co robi i pojechał gdzieś tam, więc to było po prostu szaleństwo na całego. Ale widzisz, Pan Bóg, my poszliśmy do miejsca, które było najmniej religijnym miejscem wtedy w Warszawie. Wiesz, ja wierzę, że to jest tak, że Bóg daje nam tych ludzi i my mamy się od nich czego nauczyć. Wiecie, co jest ważne tylko w tych nauce? Żebyśmy cały czas pluli patykami. Żebyśmy nie brali, pamiętam, że my wszyscy, wiesz, bardzo lubiliśmy tego naszego pastora, bo on zawsze był taki, wiesz, biało-żółty, taki, wiesz, z takim orlim nosem i tak mówił do nas podnośle. I myśmy zawsze myśleli, że on tak pości i taki jest po prostu rozmodlony i rozpuszczony, nie? On normalnie jad robił, ale my mieliśmy taki jego obraz, takiego, wiesz, półboga, który jest taki służący bogów, nadziei, wiesz. Później się okazało, że jest normalnym człowiekiem. Myśmy musieli się tego nauczyć, że to jest człowiek, który popełnia błędy, człowiek, który grzeszy, tak? Musieliśmy wypluć patyki. Ale wiecie, jeśli my przechodzimy przez coś i po tym, jak się tym zgorszymy, nie potrafimy po prostu zrzucić z siebie tego zgorszenia i powiedzieć, tato, ja chcę wziąć od tego człowieka to, czego on mnie nauczył. Ja bym w życiu nie robiła takich rzeczy, które robię, jakbym tego człowieka nie miała jako pastora przez lata. Wiesz, ja pamiętam, jak on do Marka mówił, wyobraźcie sobie kościołek, wtedy kościołek, wiesz, w pełni komunizmu, kościołek po prostu, który liczy, nie wiem, 60 osób i, wiesz, mój Marek jako drugi pastor słyszy od naszego pastora, wiesz, słuchaj, takie zaproszenie Chrisa Bołotera i taki koncert, wiesz, na 10 tysięcy osób, to w ogóle nie jest problem. A my myślimy, takiej sali w Warszawie nie ma, kongresowa nawet. On mówi, wiesz, to się wszystko da załatwić i sprzęt i wszystko, wiesz. To takie, my mówimy, jakie pieniądze, wiesz, my jesteśmy studentami, my nic nie mamy, wiesz. Nasz kościół to się utrzymuje z jednej cioci, która nas utrzymuje wszystkich wtedy, tak? Bo my wszyscy studenci. Wiesz, on mówi, nie, taka wizja, wiesz, ten Bołoter, on tu musi przyjechać, on musi zrobić przełom w Polsce. Myśmy na niego jak na wariata patrzyli, wiesz. Ale prawda jest taka, że wiesz, po wielu, wielu latach gdzieś w naszym sercu to było. Zaprośmy tego, zróbmy to, przebijmy się, pójdźmy dalej. Wszystko jest dla nas możliwe, wszystko jest dla nas możliwe, wszystko jest dla nas możliwe, wszystko jest dla nas możliwe. To byli ludzie, którzy uczyli nas wiary. Myśmy dużo musieli wypluć. Myśmy byli młodzi, gniewni po prostu i pogubieni. Ale nauczyliśmy się wiary, a później musieliśmy się uczyć charakteru. I wiesz, jakie to ma znaczenie, czego uczysz się najpierw. Ale jeżeli cały czas będziesz myśleć o ludziach, których kiedyś spotkałeś, jak o, ten mnie skrzywdził, o, ten to mnie w ogóle, o, ten to mnie w ogóle, a ten to w ogóle, a ten to w ogóle to mnie, o Jezu, o Jezu, o Jezu, jak ja w życiu zostałem skrzywdzony. No to wiesz, ja się nie dziwię, że taki jesteś załamany dzisiaj. Ale prawda jest taka, że tata wie, kogo nam przysyła. Tata wie, że pewni ludzie w ogóle by nas nie ruszyli. A pewni ludzie to nas, wiesz, tak poruszą, że my nie będziemy mieli wyjścia, żeby w końcu się ruszyć z miejsca, w którym jesteśmy. Żeby nie mielibyśmy wyjścia, wiesz, ja wiem, jak mocna była we mnie religia. Ja wiem, jak to wyglądało. Ja pojechałam do szkoły biblijnej. Ja wiem, że moje spotkanie, wiesz, z Uppsalą, moje spotkanie z Wolfem Ekmanem, to była totalna zmiana mojego życia. Ja po prostu nie chcę stracić i nie będę tracić szacunku do tego człowieka, że poszedł swoją drogą, dlatego że ja się bardzo dużo od niego nauczyłam. Wiecie, ja kiedy siedziałam w szkole biblijnej, to ja 2 miesiące płakałam. Nie z powodu wiary, której się uczyłam i naprawdę dużo mnie nauczyli tego, co to jest chodzić w wierze, bez względu na to, co masz w życiu, ale z powodu sprawiedliwości, której się nauczyłam. Ja słuchałam kazań Foglandera, który mówił o sprawiedliwości i mówił o tym, że to nie chodzi o to, że ja muszę coś zrobić, żeby być usprawiedliwiona i który tłukł to w nas przez 3 miesiące. Ja 2 miesiące z tych 3 przeryczałam. Kiedy on mówił o usprawiedliwieniu, o tym zniesieniu grzechu, o tym, że ja nic nie mogę zrobić i wszystko zostało mi zabrane, ja czułam jakby kilogramy po prostu grzechów, kilogramy po prostu moich zmagań z lat po prostu jeszcze katolickich spadały z mojego grzbietu. I wiecie co? One nie wróciły. One nie wróciły. I wiesz, my musimy wiedzieć, że Bóg przeprowadza nas takie, przez takie doświadczenia, które mają uwolnić nas przez pewnych rzeczy. I wiesz, ja wierzę, że to jest potrzebne do życia każdego z nas, bo jeżeli to będzie tak, że pojedziemy na jakąś konferencję, wiesz, super, świetnie, przeżyjemy naprawdę Bożą obecność, naprawdę Boży przełom, a później ten człowiek zgorszy i my teraz powiemy, o nie, taki człowiek to nie mógł być od Boga. A może był od Boga, może on wniósł coś w nasze życie, tak? Jeżeli chcemy to trzymać w naszym życiu, to musimy odrzucić wszystkie inne rzeczy, a to zostawić. A o tym pamiętać. To Pan Bóg daje nas ludzi, których mamy spotkać. Ale Pan Bóg również nam daje miejsca, przez które potrzebujemy przejść. Miejsca, gdzie uczymy się pewnych rzeczy. Wiesz, ci ludzie, którzy są dookoła was, może niektórzy są dla was ciężcy, tak? W relacji. Nie przyjmują was tak ciepło, jakbyście chcieli. Może pastor kolejnej niedzieli wam ręki nie podał. Może inni do was się nie odzywali. Ja nie mówię tego z kpiną, to jest prawda. My przeżywamy takie rzeczy. Tylko pomyślmy teraz, jakbyśmy zaczęli myśleć o tym, Panie, co ty przez to do mnie mówisz? Jakbyśmy się wsłuchali w tatę, co tata by nam powiedział? No oczywiście, twój tata to by powiedział, Izo, po prostu przestań tyle myśleć o sobie. Tata powiedziałby, czy nie widzisz tego, że cierpisz odrzucenie, że od lat masz problem z odrzuceniem? Ja pamiętam, jak ja przeżyłam te rzeczy z tą sprawiedliwością. Ja mówię, Boże, dlaczego dopiero teraz ty się z tym, ty mi o tym mówisz? Wiecie, co mi powiedział tata? Bo dopiero teraz jestem w stanie to usłyszeć. I podobnie jest z nami. Bóg daje nam tych wszystkich ludzi, żebyśmy przez nich mogli trochę więcej pogrzebać w sobie, żebyśmy przez nich mogli trochę więcej doświadczyć siebie i doświadczyć drugiego człowieka, bo to, jak jest powiedziane, zachowanie jednego człowieka jest kształtowane przez drugiego człowieka i zachowanie drugiego człowieka jest ujawniane przez drugiego człowieka. Przecież nigdy, gdyby nie ci zborownicy, nie dowiedziałbyś się o tym, że po prostu, że jesteś takim obrażalskim. No jakbyś ciągle siedział sam, albo wiesz, by byłeś tylko w pracy się po prostu zabierzesz, pójdziesz, masz to w nosie, nie widzisz ich, a tutaj ciągle musisz wracać. Ja wierzę, że naprawdę to spotkanie drugich ludzi jest dla nas takim czymś, co Pan Bóg w naszym życiu przewidział, tak? I zobaczcie, czasami to nie są wcale tacy ludzie, którzy są tak Boży, jakbyśmy chcieli. Zobaczcie, u kogo wychował się Samuel. No tak, no u największego w tym czasie kapłana i proroka, Heliego. Ale już w tym momencie, kiedy ten Heli, że tak powiem, był w takim stanie, tak, że był tak utyty i tak w ogóle wiesz, że wiesz, że czego on mógł go nauczyć, ale to Heli uczył go słuchania głosu Bożego. Dlaczego Pan Bóg wybrał takiego człowieka, a nie jakiegoś, nie znalazł takiegoś proroka, który gdzieś tam siedział w pokorze, tak, tylko dał go do Heliego. Dlaczego Dawid musiał spędzić czas u Saula? Dlaczego nie trzymał go Bóg cały czas na uboczu, tak? I nie powiedział, Saul umarł, teraz ty. Tylko dlaczego musiał tam być? To było w Bożym planie. A dlaczego Józef, który miał być pierwszym po Faraonie i widział to w swoich wizjach, musiał tyle doświadczyć? Tyle zdrady, tyle porzucenia, a później spotkać się z Potyfarem, z jego żoną, tak, a później w więzieniu. Po co to wszystko? Po co te wszystkie spotkania? Czy pytałeś się kiedyś Pana Boga, po co spotykasz tych ludzi, których spotykasz? Co oni mają do Twojego życia dać, a czego nie masz brać z tego? Spotkałam się z moim przyjacielem, z dominikaninem, i pamiętam, on usiadł, on zawsze tak siada, ręce wyciąga i mówi tak: mysz, siadamy, żeby pogadać. W kawiarni. On wyciąga tak ręce i mówi tak: tato, ja proszę Cię, żebyś dał mi z tego spotkania to, co powinienem wziąć. I ja tak siedzę i mówię: czemu się tak modlisz? On mówi: ty nie pamiętasz? Zawsze się tak modliliśmy. Żebyśmy mogli wziąć to, co mamy wziąć z tego spotkania, nie? Mnie najpierw zaszokowało, a później sobie pomyślałam, gdzieś to porzuciłam. Że ja jestem na takim spotkaniu i biorę wszystko, co ta druga osoba mi mówi, nawet nie biorąc pod uwagę tego, że niektóre rzeczy, które ona do mnie mówi, są dla mnie raniące. Że ja nie biorę pod uwagę tego, że ja mogę się pomodlić do taty, żeby później móc wybrać. To biorę, to biorę, to biorę, a to zostawiam. Tak? Ale oprócz tych spotkań, tak jak mówię, czyli są spotkania z ludźmi, których spotykamy na ulicy, są niewierzący, którzy są naszymi przyjaciółmi. Czasami spotykamy się z przyjaciółmi, których lata nie widzieliśmy i oni pobudzają pewne rzeczy w nas. Czasami pobudzają coś niemiłego. Po co pobudzają coś niemiłego? Ano, żeby to wyszło w końcu. Tak? Ja pamiętam, kiedy przyjechał chłopak, który kiedyś był zamieszany w taką straszną awarię ze mną w technikum, zaczął studiować na studiach 4 lata po mnie. Jak on przyszedł na te studia, to ja po prostu zaczęłam bać się wychodzić z pokoju. Zaczęłam po prostu myśleć, a jak on teraz nagada Markowi i Marek mnie zostawi, nie będzie chciał ze mną być. Wiesz, takie rzeczy przeżywałam. I w końcu tak, wiesz, postukałam się po główce i mówię: Panie Boże, co się dzieje? Czemu dopiero on teraz tutaj przyszedł, tak? A Pan Bóg mówi: bo teraz jesteś w stanie zajrzeć do tej sytuacji i nareszcie wybaczyć. A ja mówię: to co, 4 lata temu nie byłam w stanie? Wiecie, co mi powiedział tata? Nie byłaś. Prosta piłka, tak? Czyli te wszystkie spotkania, one służą czemuś.
Krótka piłka.
Prosta piłka, krótka piłka. Prosta, krótka piłka. Okej. Ale tak samo ludzi, z którymi on nas spotyka. Ale też w tych spotkaniach jest coś takiego, że my spotykamy ludzi, którzy są, mają konkretne obdarzenia i my tych obdarowań potrzebujemy do tego, żeby pójść w naszym powołaniu. Spotykamy jakimiś ludźmi, którzy nas tak zafascynują w różnych rzeczach i później po latach z tego możemy korzystać. Mój mąż tutaj jest fajnym przykładem. Ja pamiętam, że jak mój mąż czyta Prince'a, to później próbuje, wiesz, tak jakby z samego z niego to wychodzi tak jak Prince, nie? Jak czyta Churchilla, to później, wiesz, zachowuje się jak Churchill, tak? Ja mówię: dobrze, że jeszcze biografii Hitlera nie czytał, bo wtedy bym miała problem. Nie musi. Okej, okay, dobra. No, ale wiecie, prawda jest taka, że to jest z jednej strony śmieszne, a z drugiej strony naprawdę ludzie, którzy mają jakiś konkretny autorytet, mają jakieś w naszym życiu osiągnięcia, oni potrafią do naszego życia po prostu coś wlać. Wiesz, ja nie wiem, czy wy znacie Marka z południa Polski, nie chcę tutaj nazwiskami mówić, ale to jest człowiek, który w pewnym momencie naszego życia, wiesz, wyciągnął do nas rękę i przyciągnął nas z Warszawy, kiedy tu wszystko się waliło, na południe Polski. Ja pamiętam tu taki moment, w którym ja po prostu wołam do Pana Boga: Panie Boże, zabierz nas stąd, bo ja nie mam tutaj domu. Ja potrzebuję swojego domu. I on nas tam przeciągnął. Ja wtedy miałam dość bycia w służbie, w ogóle nie chciałam żadnej służby, nie chciałam wracać do służby. Ja wtedy pracowałam już w jakiejś tam firmie szkoleniowej, mnie było dobrze, miałam wysokie stanowisko, ale wiesz, ale wyjechaliśmy do tego Krakowa i Marek mnie po prostu, wiesz, dźgał między żebra i mnie pchał z powrotem do głoszenia, pchał mnie z powrotem do następnych rzeczy, wiesz, a on był szalony. Myśmy się śmiali z niego, wiesz, my robiliśmy świetne nauczanie dla liderów, takie uporządkowane, takie po prostu, wiesz, i oni słuchali, wszyscy, ja, wiesz, Marek i Wojtek, mówiliśmy, wiesz, takie. I przychodził Marek i zaczynał głosić słowo i opowiadał o obrazie Leonarda da Vinci, który narysował damę z kociczką, nie? Wszyscy się śmiali, wiesz, myśmy tam do głowy dostawali, jaka dama z kociczką, co on wyraża, co on gada, wiesz, po prostu tam umieraliśmy, nie? A on później powiedział: a teraz będę się modlić o tych, którzy chcą wejść w Boże przeznaczenie. Wychodzili nasi liderzy, którzy nas słuchali, kiwali głowami, padali pod mocą, leżeli po prostu, nie mogli się podnosić. I pamiętam, że myśmy w końcu tacy zdegustowani zaczęli się ich pytać: co wy po prostu, co wy z tego odbieracie? A oni mówią: czym bardziej to jest niezrozumiałe, tym bardziej później działa Bóg. I wiecie, ja się zaraziłam tym Markiem na każdym poziomie. Na każdym poziomie się nim zaraziłam. I wiesz, i to jest człowiek, który w pewnym momencie cała służba mu się rozwaliła z powodu grzechu. Myśmy się modlili, żeby on wrócił. I to jest człowiek, który wrócił do służby, który zaczął robić następne rzeczy. I być może tata nie zmienił w nich pewnych rzeczy jeszcze, ja nie wiem. Ale prawda jest taka, że to jest człowiek, który sieka nowe kościoły na południu Polski, teraz jeden za drugim. Przeszedł przez swoje złamanie, stracił wszystko. Ale teraz podniósł się. Słuchajcie, on teraz leży w szpitalu. Marek leży w szpitalu, dostał przeszczep wątroby od innego człowieka. I wiesz, ma jeszcze... I on tak pracował, bo myślał po prostu, że już umrze. I dostał kilka lat życia i zaczyna znowu pracować. Wiesz, czy to, że tata nas z nim połączył, to był jakiś wypadek przy pracy, do którego nigdy nie powinniśmy więcej wracać, bo człowiek coś tam ponakręcał w swoim życiu? W takim swoim charyzmatycznym odjeździe? Nie. Tata nas połączył, żebyśmy wzajemnie sobie coś dali. Tata nas połączył, żeby coś zrobić na południu. I to zostało zrobione, dlatego można było robić następne rzeczy. Naprawdę, ja wierzę, że my nie możemy chodzić w takim lekceważeniu dróg pańskich, w takim zatracaniu tego, co tata chce dla nas zrobić. Dlatego, że to jest bardzo ważne, abyśmy zauważali to, co on przez nas zrobi. I wiesz, jest napisane w Hebrajczyków 11:13, że ci, którzy byli przed nami, oni w wierze poumierali, nie osiągnąwszy tego, co im przeznaczono, lecz patrzyli na to z dala i pozdrawiali, uznawszy siebie za gości i pielgrzymów tej ziemi. Ci bowiem, co tak mówią, okazują się, że szukają ojczyzny. Gdyby zaś tę wspominali, z której wyszli, znaleźliby sposobność powrotu do niej. Teraz zaś do lepszej dążą, to jest do niebieskiej. Dlatego Bóg nie wstydzi się nosić imienia ich Boga, gdyż przysposobił im miasto. I teraz zobaczcie dalej, co jeszcze można powiedzieć. Nie wystarczyłoby mi bowiem czasu na opowiadanie o Gedeonie, o Baraku, o Samsonie, o Jefem, o Dawidzie, o Samuelu, o prorokach, którzy przez wiarę pokonali królestwa, dokonali czynów sprawiedliwych, otrzymali obietnice, zamknęli paszczę lwom, przygasili żar ognia, uniknęli ostrza miecza i wyleczyli się z niemocy, stali się bohaterami w wojnie i do ucieczki zmusili nieprzyjacielskie szyki. Dzięki dokonanym przez nich wskrzeszeniom niewiasty otrzymały swoich zmarłych. Jedni ponieśli katusze, nie przyjąwszy uwolnienia, by otrzymać lepsze zmartwychwstanie. Inni zaś doznali zależywości i biczowania, a nadto kajdan i więzienia. Kamieniowano ich i przycinano piłon, kuszono, przebijano mieczem, tułali się w skórach owczych, kozich, w nędzy, w utrapieniu, w ucisku. Świat ich nie był wart i błąkali się po pustyni i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. Ci wszyscy, choć ze względu na swą wiarę, stali się godni pochwały, nie otrzymali przyrzeczonej obietnicy, gdyż Bóg, który nam lepszy los zgotował, nie chciał, aby oni doszli do doskonałości bez nas. Tych ludzi, którzy, mogłabym czytać dalej, wymieniając ludzi, których spotkałam po drodze w tym kraju, którzy zrobili coś, żebyśmy mogli być w miejscu, w którym jesteśmy. My jako ludzie i my jako Kościół, gdyby nie to, co oni tutaj latami robili, gdyby nie pastor Dawidow, który siedział po więzieniach, który we własnym domu zaczynał Kościół, gdyby nie inni ludzie, którzy w tej Polsce coś robili, to my byśmy nigdy nie mogli dojść do takiego miejsca, w którym teraz jesteśmy. Być może wielu z nich jest religijnych, być może wielu z nich wcale nie stoi za synami nowych pokoleń, być może nie rozumieją tego, że to, co nowe przychodzi, dla nich to nowe jest zagrożeniem, tak? Ale to nie znaczy, że my nie możemy brać od nich tego, co oni dali do naszego życia. Kim byłaby Zosia, gdyby nie jej rodzice? Gdyby nie jej tata pastor? Czy było tylko wesoło? Może było wiele razy smutno, bo służba zobowiązuje. A kim by była Estera, wracając do niej? A kim by był Łukasz? A kim my byśmy byli bez ich rodziców? Bez dziadków, bez pradziadków, bez ludzi, których nie znamy. Jeśli nie rozumiemy, że do tego obłoku świadków również zaliczają się ludzie, którzy po prostu coś po drodze być może zrobili coś nie tak i rozliczamy ich z tego, co zrobili coś nie tak, to nie dziwmy się, że nas będą rozliczać, tak? To są ludzie, którzy coś konkretnego zrobili dla Królestwa i coś konkretnego do tej pory mogą zrobić dla nas. I tutaj bardzo mocno przypomina mi się fragment związany z Layardonem, kiedy Bóg do Layardona powiedział, żeby spisał sobie właśnie te przypadki, życiorysy Bożych generałów. I on to zrobił, tak? Zrobił, spisał to wszystko. I wiecie, co się potem stało? Kilka lat później okazało się, że Layardon został znaleziony z facetem, tak, jako homoseksualista. To był taki znany człowiek, myśmy na jego książkach się wychowywali, myśmy na jego wierze się wychowywali, tak? I po latach okazało się, że to jest człowiek homoseksualny. I wiesz, ja tak sobie myślę, dlaczego Bóg kazał mu tą książkę napisać? Ta książka to była o życiu i upadkach Bożych generałów. I co spowodowało ich upadki? Ja myślę, że ta książka, bo on miał ją napisać przede wszystkim dla siebie. I to się dzieje również z nami wtedy, kiedy Bóg coś nam pokazuje, pokazuje nam drugiego człowieka, tak? Albo coś odkrywamy w Biblii, albo dostajemy proroctwo i tym proroctwem najpierw nie celujemy w siebie, tak? Czyli nie sprawdzamy je najpierw do tego, czy to nie jest coś, co mnie dotyczy, tak? Czy kazanie, które wygłaszamy, nie jest kazaniem, w którym najpierw mówimy, hej, to przez to kazanie tata do mnie przerabia. To ja jestem tym, który musi wejść w wybaczenie, który musi przypomnieć sobie osoby, które mu w życiu dopiekły po to, żeby w końcu móc im wybaczyć. Może dlatego tata te spotkania, że tak powiem, na nowo robi. Może dlatego tata na nowo przysyła te osoby, abyś w końcu zobaczył, że to ty jesteś tą osobą, która musi wypluć patyki. Patyki, które cię wiążą, bo inaczej czeka cię coś takiego jak tego Robertsa. Tak? Prawda jest taka, że on się podźwignął z tego, przeszedł przez okres rekonwalescencji, do tej pory nie wrócił do takiej służby, jaką kiedyś miał, tak? Ale tam było bardzo dużo trudnych rzeczy w jego... Przeczytajcie książki, będziecie wiedzieli, ale prawda jest taka, że bardzo często w takich sytuacjach, kiedy tata nam pokazuje jakąś trudną rzecz u drugiego człowieka, kogoś tutaj, tak? Albo trudną rzecz u jakiegoś innego, to pokazuje nam, bo to jest lustro, w którym nareszcie jesteśmy w stanie zobaczyć siebie. Rozumiecie? Kiedy ja z kimś się spotykam, kogo nie widziałam latami i coś się w moim sercu budzi, jakiś taki ucisk, jakaś taka, wiecie, taka niemiła sytuacja, to ja się pytam, tato, co ty chcesz mi powiedzieć? Nie wychodzę z założenia, o tak, ludzie się tak szybko nie zmieniają, ten człowiek na pewno się nie zmienił, tylko pytam się, tato, czemu mnie to tak boli? Co się ze mną dzieje? Co się ze mną dzieje? To są spotkania, które powodują, że my jesteśmy uzdrawiani, jesteśmy oczyszczani na drodze naszego chodzenia z tatą, tak? I w końcu następna rzecz to jest, potrzebujemy być blisko z Nim. To już mówiłam i będę powtarzać, bo jeżeli jesteśmy blisko z Nim, to my wiemy, co my mamy mówić. I my wiemy, że w momencie, kiedy nam jest trudno, kiedy idziemy przed swojego szefa, kiedy idziemy przed kogoś, z kim się mamy spotkać, właśnie nie widzieliśmy się latami, to my możemy od Ducha Świętego wiedzieć, co my mamy powiedzieć. Rozumiesz? Tak jak mój Marek mówi, wiesz, czasami się z kimś spotykam, nie widzę się z nim latami i jak zaczynamy ze sobą rozmawiać, to tak jakbyśmy się nigdy nie rozstawali. Nie? I mówi, to jest dla mnie takie fajne, że jakby coś między nami zostało stworzone i po prostu to jest. I my możemy się nie widzieć na przykład 10 lat. Kiedy się spotkamy, to widzimy, że tam nie ma żadnej bariery. Ale czasami z kimś się spotykasz, nie widziałeś się z nim ileś tam lat i czujesz, że jest jakaś bariera. Pomyśl, dlaczego czujesz, że ta bariera jest? Może specjalnie czujesz, może tata specjalnie chce, żebyś to poczuł, tak? Żebyś zobaczył, bo jak coś może przez 10 lat siedzieć w człowieku. Tak? Z takim rozumiesz. I jeszcze z takim to w nim jest, tak? No ale to czujesz ty. Nie on. Tak? Zawsze można powiedzieć, że to ten ktoś jest zły, ale to wychodzi wtedy, kiedy ja jestem z blisko z tatą. Bo w tym momencie, kiedy ja jestem z blisko z tatą, to ja uczę się słuchać jego i później uczę się mówić to, co mam powiedzieć. Tak jak jest ten fragment z Mateusza 10:17, kiedy jest powiedziane, miejcie się na baczności przed ludźmi, będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować, nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić, gdyż nie wy będziecie mówić, lecz duch waszego ojca będzie mówił przez was. Jeśli my jesteśmy blisko Boga, to Duch naszego Ojca mówi przez nas. Mówi przez nas to, co mamy powiedzieć, tak? W takich sytuacjach, w których czujemy się jak na sądzie, bo spotkaliśmy się z kimś, kto wiele lat temu nas osądził. My wiemy, co mamy powiedzieć i czasami nie mówimy za dużo, tak? Bo wiemy, że tylko tyle mamy powiedzieć. I w końcu potrzebujemy podążając za wizją, potrzebujemy przejść przez miejsca uwolnienia, namaszczenia. I to już jest spotkanie się z tymi ludźmi, którzy są w służbie, którzy mogą nas uwolnić do rzeczy, które są nam potrzebne. Dlaczego niektórzy z was słuchają Billa Johnsona? Bo wiedzą, że to są ludzie, którzy mogą uwolnić w was to namaszczenie, które wam jest potrzebne. Dlaczego słuchacie innych ludzi? Bo to jest ten moment uwalniania czegoś, co oni mają, a my nie mamy. Ale wiemy, że to jest nasze. To jest ten moment, w którym możesz być zarażona. Wiecie, co robią mamy? Jest taki model wśród mam teraz. Znacie to? Takie party, ospowe party? Znacie to? Jest takie przekonanie, że jakby dla dzieci jest najlepszą rzeczą, że te ospy mają wtedy, jak są jeszcze małe, bo jak są starsze, już tam, wiesz, to jest gorzej, tak? I bardzo często mamy robią coś takiego, że jak dziecko ma ospę, no to robią takie party, w których przychodzą inne mamy z dziećmi, które są zdrowe, tak? Żeby te dzieci się zaraziły. Nie będę nic na ten temat mówić, bo się nie znam. Stary, zapytajcie, to wam powie, okej? Okay? Ale prawda jest taka, że ja tak oglądając kiedyś to, pomyślałam sobie, ciekawe zjawisko, nie? I pomyślałam sobie, a może my też musimy takie robić ospowe party? Spotkać się ze sobą, bo ktoś ma jakieś namaszczenie, ściągnąć trochę z niego tego. Rozumiesz, jak ktoś się modli, na przykład widzimy, że Zosia się modli o uzdrowienia, powiedzieć, o nie, ja też chcę. I pójść tam, gdzie ona. I nawet, wiesz, tu niby położyć rękę na tym, kto jest chory, a tu jeszcze na Zosi, tak? Żeby tak przeciągnąć na siebie trochę. Dlaczego mamy takich rzeczy nie robić? Dlaczego jak Todd White, wiesz, jak Todd White modlił się, to ja po prostu myślicie, że nie wykorzystałam momentu, żeby powiedzieć, żeby on się o mnie pomodlił? Nie tylko o uzdrowienie, ale również namaszczenie. Jak stanęłam w tunelu, to pomyślałam sobie, ale przywilej. Jakie to jest niesamowite, że ten człowiek dał mi możliwość pomodlenia się razem z nim o 3000 ludzi. Ale czułam się dumna, że też się mogę modlić. Ja, Todd White, Ciesiułka Izabela. To było fajne. Ja się mogłam czegoś nauczyć od niego. Mogłam stanąć razem z innymi. Mnie się chciało płakać. Ja po prostu byłam zszokowana i cieszyłam się, że tata mi taką osobę daje. To, co wam mówiłam o dr K. Pierwszy raz, jak ją poznałam, to tak jak mówiłam wam, śmieszna starsza babcia robiąca wszędzie zdjęcia ludziom, pajęczynom i całemu twojemu domowi. Tak? Ale pamiętam, jak tata mi powiedział, to jest mój Boży generał. Uszanuj ją. I ja wiedziałam, że to jest coś, co ona ma nam dać. Wszystkim ma nam dać. Wiesz, i takie spotykanie się z ludźmi, którzy mają Boże namaszczenie, przechodzenie przez te miejsca jest również dla nas istotne. Tak jak w Królewskiej, drugiej Królewskiej 2:9 czytamy, kiedy zaś przyszedł Eliasz do Elizeusza. Pamiętacie, jak Elizeusz nie chciał się odczepić od Eliasza. Łaził za nim i on go chciał koniecznie się pozbyć. Idź już. Ja teraz idę tam, ty musisz zostać. A Elizeusz dalej za nim. I przychodzą do niego proroccy uczniowie, mówią, czy ty wiesz, że on będzie tu zabrany, co się będzie działo? A Elizeusz tak, wiecie, tu i w ogóle, i dalej za tym Eliaszem, nie? I w końcu ten Eliasz już był taki wkurzony, taki zniesmaszkony, że mówi do niego, żądaj, co mam ci uczynić, zanim wzięty będę od ciebie. Elizeusz zaś powiedział, niechby proszę dwie części twego ducha przyszły na mnie. Kurczę. Ja się zawsze o 7 części modlę. 7 to taki dobry liczb, nie? No ale pomyśl sobie, czemu tylko jedna część tego ducha ma być tobie dana? 7 weź. Elizeusz mówi do niego, dwie części twojego ducha chcę. I zobaczcie, co się stało. Elizeusz w swojej służbie miał większe cuda niż Eliasz. Tak? Dwie części musisz mi dać. Elizeusz aż powiedział, niechby proszę dwie części twojego ducha przyszły do mnie. I podniósł płaszcz Eliasza, który spadł z góry od niego, wrócił i stanął nad brzegiem Jordanu. I zobaczcie, to jest dobre. Wziął płaszcz Eliasza, który spadł z góry z niego, uderzył wody, lecz one się nie rozdzieliły. Tak zadziałały dwie części namaszczenia. Ale co zrobił Elizeusz? Wtedy rzekł, gdzie jest Pan Bóg Eliasza? I uderzył wody, a one rozdzieliły się w obydwie strony. Elizeusz zaś przeszedł po środku. Boskie. Super. Wziął to namaszczenie i co zrobił? Sprawdził. Nie zadziałało. Wkurzył się, że nie zadziałało. I co zrobił? Powiedział, dobra, Boże Eliasza! I jeszcze raz to samo zrobił i wody się rozdzieliły. I zobaczcie, jak mało tego jest w nas, że my modlimy się, żeby ktoś nam udzielił, ale później nie idziemy w wierze w to, żeby to, co udzielone, było rozniesione dalej. A to jest to, czego potrzebujemy. Zobaczcie, co my robimy po wiatrołapie. Chcemy się modlić o was, żebyście wybrali dalej, żeby to się dalej rozchodziło. Tak? Czyli to jest następna rzecz, która jest nam jest potrzebna. My potrzebujemy poruszać się w wierze. Nie potrzebujemy mówić o wierze, ale potrzebujemy chodzić w wierze. Potrzebujemy robić w wierze. Zobaczcie, ile razy my mówimy o tym, że my potrzebujemy wiary. My mówimy, tak, trzeba czytać Biblię, tak, trzeba robić to. Słuchajcie, wiara bez uczynków jest martwa. Ona zawsze będzie martwa. Możesz się naczytać wiary, możesz się najeść wiary, możesz sobie zjadać kartki Biblii, możesz sobie ją zadziać pod głowę, pod tyłek, możesz ją po prostu wmamrotać po prostu 10 tysięcy razy. Umówmy się, jak się nie ruszysz, nie zaczniesz robić, to ta wiara nie ożyje. Nie obudzisz się pewnego dnia, siedząc po prostu w piżamie na Marszałkowskiej, bo twoja wiara się tam przeniosła po to, żebyś pomodlił się o chorych. A jak tak się stanie, to przyjdź, ja wezmę twoje namaszczenie, chętnie. Rozumiesz, ty musisz ubrać się rano, wyjść na Marszałkowską, usiąść na niej, może jak o nikogo się nie pomodlisz, to przynajmniej pieniądze ci rzucą, bo będą myśleli, że siedzisz na ulicy, ale po prostu jeśli nie poruszysz się w wierze, to nic w twoim życiu się nie zmieni. I zobaczcie, wszystkie te rzeczy, wiara jest poręką tych dóbr, których się, Hebrajczyków oczywiście 1:1, wiara jest poręką tych dóbr, których się spodziewamy, dowodem tych rzeczywistości, których nie widzimy. Dzięki niej to przodkowie otrzymali świadectwo, tak? Czyli z całym szacunkiem dla ludzi mówiących o wierze, tak? Mówiących o tym, że my potrzebujemy wiary, że nie mamy wiary, to jeżeli my nie zaczniemy chodzić w tej wierze, to my nigdy, ja nie jestem w stanie stwierdzić, czy Renata ma wiarę. Rozumiesz? Jak ona zacznie coś robić, to my będziemy widzieli, czy ona ma wiarę. Ale jak ona będzie tam siedziała i mówiła, mam wiarę, mam wiarę, mam wiarę, mam wiarę, no to może nas przekona w końcu. Ale czy ma wiarę, czy nie, to okaże się wtedy, kiedy ona w tej wierze zacznie się poruszać. Zobacz, jak Kasia opowiedziała dzisiaj świetne świadectwo. Zobacz, to co powiedziała. Stanęła i w końcu się wkurzyła, a powiedziała, koniec. Wiesz, i teraz zobaczcie, jeżeli my uczymy się od tych, którzy byli przed nami, to my rozumiemy, że to są ludzie, którzy chodzili w wierze i dlatego zostali znalezieni jako ci, którzy wiarę mają. Nie ci ludzie, którzy o wierze mówili. Rozumiesz, jak często my próbujemy innych uczyć. Wiesz, ja pamiętam, jak ludzie przyjeżdżali po Upsali, to zawsze mówiłam do Marka, Marek, jak oni już są teraz tacy, wiesz, jak oni już tak są tacy uczeni, tyle skończyli tych rzeczy tak jak my, no to my chyba musimy im dać jakąś służbę. A Marek mówi, ale po co mamy im dać służbę? Mówi, niech oni sobie sami tą służbę wezmą, niech to zaczną robić, niech zaczną poruszać się w wierze, tak? I wiecie, my często myślimy, że jak, wiesz, skończymy jakąś szkołę, że jak jedną, drugą, trzecią skończymy, to będziemy wszystko mieli. Nic nie będziemy mieli. Prawda jest taka, że jest wielu tych, którzy szkół nie kończyli, a po prostu pozakładali już 30 zborów. A my dalej wierzymy, że jesteśmy powołani na pastora. Hello, coś tu jest nie tak. I kończymy następną szkołę weekendową. Albo tą, jak się to nazywa, eksternistyczną przez internet. Tak? Ale to jest zawsze po coś. Zobaczcie, wiara służy temu, żebyśmy zmieniali świat i żebyśmy zmieniali siebie. W Tymoteusza jest napisane tak. W pierwszym rozdziale, 16 wersecie, wszelkie pismo od Boga natchnione jest i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu. Zobaczcie, w innym fragmencie, w poznańskiej Biblii jest napisane, więc wszelkie pismo przez Boga jest natchnione, więc pokazuje nam prawdę, pozwala wykrywać nam błędy, zwraca uwagę na nasze grzechy i uczy nas prawego życia, tak abyśmy byli oddani Bogu, w pełni przygotowani do służenia Mu i każdego dobrego dzieła Zobaczcie, jak często my wiarę wykorzystujemy, żeby innym w oczy walić, tak jak ja wam teraz. Jak często my, rozumiesz, mówimy innym, że oni nie widzą, oni nie słyszą, oni nie czują, zamiast tą wiarę wykorzystać przeciwko temu, co w nas jest jeszcze nieoddane Bogu i żeby w tej wierze poruszać się, aby przemieniać królestwo. To są dwie drogi dla poruszania się wiary. Tak? nie ciągłe nauczanie i strofowanie innych, chyba że to jest twój dar, tak, z którego będziesz dwa razy mocniej rozliczony niż inni, ale do przemiany siebie i do przemiany tego świata. Do tego nam to jest dane. Czyli musimy nauczyć poruszać się w wierze, a nie myśleć o naszej karierze chrześcijańskiej. Nie ma czegoś takiego jak kariera chrześcijańska. Następna rzecz z tym związana, potrzebujemy nauczyć się przebywać w ukryciu. Wiedzieć, że to, że są marzenia, które Bóg włożył do naszego serca i one się nie realizują, to nie znaczy, że Bóg porzucił te marzenia. To znaczy, że jeszcze nie jesteśmy gotowi do tego, żebyśmy pokazani byli światu. Wiecie, ja rozumiem, że my ciągle ten fragment o świecy, która nie ma stać pod korcem i o mieście, która ma być postawione na górze, rozumiemy, że to jest źle z nami, że my nie jesteśmy na górze. To jest źle z nami, że my jesteśmy pod korcem. Ale musimy zrozumieć, że to miasto musi najpierw stać nie na górze, żeby być zbudowane. Że to miasto, że ta świeca musi najpierw być zapalona tam pod korcem, żeby nauczyć się płonąć. I podobnie jest z nami. Tata trzyma nas w pewnym miejscu, a wtedy, kiedy jesteśmy gotowi, ujawnia nas światu. Wtedy, kiedy jesteśmy gotowi, ujawnia nas dalej. Dlaczego uczniowie tyle czasu musieli czekać w wieczerniku? Dlaczego od razu te rzeczy się nie działy? Bo musieli być gotowi. Podobnie jest z nami. Okej? I w końcu potrzebujemy zakosztować prawdziwie chwały Bożej. O tym już mówiłam. Jeżeli zakosztujemy chwały Bożej, nigdy nie będziemy chcieli chodzić bez niej. I w końcu potrzebujemy, aby zaufać tacie w tym, że jak on nam daje wizję, to nie musimy się bać o kasę. A to już mówiłam wam ostatnio. I w końcu to, z czym skończyłam ostatnie i co jest na końcu moich notatek, musimy podnieść porzuconą wizję. To, co dostaliśmy od taty wiele lat temu i co zostawiliśmy, dlatego że wygląda jak wypalone, że wygląda, że nie zadziałało, że wygląda, jeszcze raz to podnieść i przeoglądać i powiedzieć: tato, z tym doświadczeniem, które już mam, po tych wszystkich latach, które mam, mogę to jeszcze raz odkopać i się zastanowić, co się stało. Mogę z pełną pokorą przyjść do ciebie i zobaczyć po prostu, co ja teraz mogę zrobić, aby to, co kiedyś porzuciłem, wróciło do mnie. Już tyle rzeczy się wydarzyło. Teraz wiem, że chcę tego znowu. Teraz wiem, że to może być żywe w moim sercu. Że doszedłem do miejsca, w którym po tych złamaniach, których doświadczyłem, jestem gotowy, aby to wziąć. I to chciałam wam powiedzieć. To się pomodlimy na koniec. Tato, ja dziękuję tobie. Dziękuję tobie za nowe wizje, które ty w nas zdradzasz. Dziękuję tobie, tato, że na tych wszystkich etapach podążania za tobą my możemy naprawdę odnaleźć się w tobie. Tato, ja dziękuję tobie. Dziękuję tobie za czas twojego namaszczenia dla nas. Dziękuję tobie, tato, za czas twojego oddzielenia dla nas. Dziękuję tobie, tato, za ten czas, w którym ciebie nie słyszymy i nie widzimy. Ja dziękuję tobie, tato, za to doświadczenie ludzi, które mamy w życiu. I to dobre, i to złe. Dziękuję tobie, tato, za te wszystkie miejsca, przez które musieliśmy przejść w naszym życiu, aby być takimi, jakimi jesteśmy. Tato, ja modlę się, abyś każdą osobę tutaj, która jest na tym miejscu, która jeszcze ma wiele takich miejsc spotkań, z których się nie rozliczyła i które ciążą jej jak belka wokół, abyś doprowadził jej do miejsca, kiedy te rzeczy będą z niej zabrane, kiedy to nie będzie kosztowało jej dodatkowych cierpień. Tato, ja dziękuję tobie, że ty objawiasz teraz samotność na sercach ludzi w tym miejscu. Że ty objawiasz teraz smutek na sercu, smutek straty, smutek porzucenia. Ja dziękuję tobie, tato, że ty ujawniałeś w czasie tego poselstwa odrzucenie na sercu ludzi. Dziękuję tobie, tato, że ty ujawniałeś również taki brak szacunku, które osoby noszą na sobie, szacunku do siebie samego. Tato, ja ci dziękuję, że przez te wszystkie miejsca, które nam pokazywałeś, ty przynosisz uwolnienie, świeży powiew do naszego życia. Tato, ja dziękuję tobie, że ty jeszcze raz przyjmujesz nas takimi, jakimi jesteśmy. Dziękuję, tato, że uwalniasz nas z rzeczy, które nas więziły, abyśmy mogli w wolności podróżować za tobą. Tato, ja dziękuję tobie, że choć te rozliczenia nie wyglądają tak, jakbyśmy chcieli, to ty uwalniasz nas z przeszłości. Dziękuję tobie, że ty zabierasz gorycz z naszych serc, abyśmy nie chodzili z goryczą do ludzi, którzy nas skrzywdzili. Ja dziękuję tobie, tato, że ty uwalniasz nas od osądu, którego doświadczyliśmy na życiu. I dziękuję tobie, tato, że zabierasz osąd z naszych języków, osąd, który wydajemy na innych ludzi, których nie rozumiemy. Tato, ja przede wszystkim dziękuję Tobie, że w tym czasie, w tym, co się dzieje w Polsce, zabierasz z naszych serc pogardę. Pogardę, którą broniliśmy się przed zranieniami. Tato, ja proszę Ciebie. Proszę Ciebie, Tato, szczególnie o to, aby pogarda zaczęła schodzić z naszych serc. Shibata kalara pata kalara ti koloro to koloro shitaya. Tira pata kelere prapata kedre koloro tia. Uriara brahmana kembere ti koloro toyoro brahmanaya. Uriara brahmana kendere to koloro tia lara brahmanaya. Uriara brahmana kelere to koloro tia. Tilara brahmana kalara ti kalara tayara brahmanaya. Tato, ja modlę się, abyś ujawniał przed naszymi oczami te wszystkie miejsca, w których nie potrafimy mówić rzeczy prost. Mówimy je poprzez aluzję. Mówimy je poprzez obrażanie się. Tato, ja proszę Ciebie, abyś doprowadzał nas do miejsc, w których możemy być wolni od tego. Tato, ja dziękuję Tobie. Dziękuję Tobie, że możemy zacząć czerpać błogosławieństwo z poprzednich pokoleń. Że możemy się uczyć na błędach Bożych generałów. Że możemy uczyć się na ich błędach, a nie na swoich własnych. Tato, ja dziękuję Tobie za uwolnienie nas od ciężarów, które nieśliśmy, które mogą nas zatrzymać w naszej drodze do powołania. Tato, ja modlę się o takie wylanie ducha adopcji na tym miejscu. Wylanie ducha adopcji nad każdą osobą na tym miejscu. Wylanie ducha adopcji. Oriatapata kalarati kalara prama na kelereti yara prama naya. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź. Duchu Święty, przyjdź ze swoim uzdrowieniem. Duchu Święty, przyjdź ze swoim uzdrowieniem. Przyjdź ze swoim uzdrowieniem do każdego serca. Przyjdź ze swoim uzdrowieniem do każdego serca. Przyjdź ze swoim uzdrowieniem do każdego serca na tym miejscu. Przyjdź z doświadczeniem przeszłości, która uwalnia, nie która więzi, która powoduje, że pewnych rzeczy się boimy, że pewnych rzeczy się obawiamy. Tato, przyjdź z szaleńczą wiarą, z nieustającą wiarą do naszych serc. Wiarą ze zdradzanie Bożego przebudzenia, Bożego poruszenia, z wiarą w nawrócenie naszych rodzin, w nawrócenie naszych bliskich. Przyjdź, Tato, przyjdź, Tato, przyjdź, Tato. My prosimy Cię o to w imieniu Jezusa. Amen.